Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś kolejny odcinek naszego cyklu poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego. Będzie też opowieść o akcji T4, hitlerowskim ludobójstwie z jesieni 1939 roku w dzisiejszym Międzyrzeczu. W pierwszej kolejności kolejny odcinek naszej historii poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu. A dziś mówić będziemy o tym, w jaki sposób Ignacy Jan Paderewski przyczynił się do wybuchu powstania. O tym już za chwilę Piotr Grzelczak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.
Mimo nieszczęść, jakie naród przechodził, opatrzność zawsze zsyłała nam ludzi wyższych, którzy narodowi świecili przykładem i byli kolumnami, na których opierało się nasze polskie życie. Tymi słowy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, profesor Stanisław Dobrzycki, w listopadzie roku 1924 opiewał postać Ignacego Jana Paderewskiego w czasie wręczenia mu doktoratu honoris causa poznańskiej uczelni. Sam Paderewski Poznań uwielbiał. Mówił, że to jest jedno z najpiękniejszych, najważniejszych polskich miast. Droga, która doprowadziła Paderewskiego do tego miejsca, w jakim znalazł się w listopadzie 24 roku, kiedy ten uniwersytecki laur spoczął na jego skroniach, rozpoczęła się nie w Wielkopolsce, ale na Podolu. Urodził się w listopadzie roku 1860 w Kuryłówce, w małym majątku, którym zawiadywał jego ojciec Jan. Już od dzieciństwa wydawało się, że ta historia, wielka historia, będzie go w jakiś sposób naznaczać, dosięgać. Stało się tak na początku, w bardzo wczesnym dzieciństwie, za sprawą powstania styczniowego. Jego ojciec Jan za pomoc powstańcom styczniowym przesiedział rok w rosyjskim więzieniu w Lityniu. Przez ten czas jego opieką, jego wychowaniem zajmowała się ciotka. Sam Paderewski wspominał później, że w czasie tego wejścia kozaków do ich dworu oberwał na hajką. Ta historia wielka w pewnym momencie zeszła trochę na dalszy plan, natomiast u samego Paderewskiego objawił się bardzo wcześnie talent muzyczny. Był on na tyle duży, bo na początku był kształtowany oczywiście w rodzinnym domu, że już w wieku 12 lat, w roku 1872, młody Paderewski został wysłany do Warszawskiego Instytutu Muzycznego, aby tam kształcić się na muzyka. Co ciekawe, na początku, mimo że fortepian był jego instrumentem pierwszego wyboru, na początku grywał nie tylko na fortepianie. To były też instrumenty dęte, klarnet, trąbka czy puzon. W samej szkole Paderewski dał taki sygnał, że nie jest taką duszą, powiedzmy, jednoznacznie ugładzoną, ponieważ dwa razy z tej szkoły był usuwany, ale dwa razy za każdym razem wracał. Wreszcie w wieku 18 lat skończyć Warszawski Instytut Muzyczny z wyróżnieniem i objąć posadę nauczyciela fortepianu w niższych klasach. To też czas, kiedy podejmuje decyzję, ważną decyzję rodzinną i w wieku 20 lat żeni się. Niestety to szczęście rodzinne trwa bardzo krótko. Jako młody człowiek zostaje młodym wdowcem, a po tym małżeństwie z Antoniną Korsakówną dostaje mu również syn. Jeszcze niestety syn, którym będzie musiał się opiekować do końca życia, syn, który chorował od małego. Szanowni Państwo, po straceniu żony Paderewski podejmuje decyzję, aby poświęcić się karierze muzycznej. Wyjeżdża do Berlina zrazu, wreszcie trafia do Wiednia. Do Wiednia, gdzie wykłada Teodor Leszetycki. To jest najlepszy nauczyciel w klasie fortepianu w Europie w owym czasie. U Leszetyckiego spędza 4 lata i to jest bardzo trudny, ciężki, codzienny, techniczny trening. Sam Leszetycki mówił później o Paderewskim, że to jest jego największa duma, że bez pracy właściwie ten jego uczeń nie może się obyć. W każdym razie te 4 lata sprawiły, że był gotów, aby występować na największych scenach ówczesnej Europy. Rozpoczyna od kolejnych koncertów, od Paryża, Londynu, Wiednia i to jest taki pochód triumfalny przez kolejne wielkie sale koncertowe całej Europy. Trwa on na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku i finałem tego wielkiego tournée i tej wielkiej popularności, którą zdobywa sobie w Europie, jest zaproszenie za ocean. W 1891 roku Paderewski wyjeżdża za ocean i wtedy ta jego kariera muzyczna nabierze naprawdę realnego postępu. Stanie się gwiazdą światowych scen, światowych sal koncertowych. będzie odbywał wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych, właściwie w pewnym momencie nawet po całym świecie, będzie koncertował w salach koncertowych Republiki Południowej Afryki, Europy, Ameryki Północnej i tak dalej. Będzie tam oklaskiwany i co jest bardzo istotne, zawsze będzie reprezentantem sprawy polskiej. To jest tak, że on za każdym razem podkreślał, że jest polskim muzykiem, dobierał też repertuar w ten sposób, aby na przykład podkreślać rolę czy też dorobek muzyczny Fryderyka Chopina, między innymi. Ta wielka popularność, która okrzepnie w wieku XX, pociągnie też za sobą inne decyzje Paderewskiego. Paderewski postanowi zaangażować się mocniej na rzecz sprawy polskiej. Takim pierwszym sygnałem tej aktywności będzie fundacja w 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, który z jego fundacji zostanie w lipcu roku 1910 odsłonięty. Kolejne aktywności to oczywiście okres Wielkiej Wojny, Komitet Wewejski Henryka Sienkiewicza, szereg dobroczynnych koncertów, za sprawą których te wielkie gratyfikacje finansowe, które będzie uzyskiwał za ich sprawą, będzie przekazywał na rzecz sierot polskich, czy na rzecz polskich samotnych matek, samotnych rodzin. To wszystko, ta wielka popularność, ta aktywność na rzecz sprawy polskiej będzie miała w pewnym momencie, czy nabierze też charakteru stricte politycznego. Stanie się w roku 1917 reprezentantem Komitetu Narodowego Polskiego na Amerykę Północną. Będzie też, proszę Państwa, przyjacielem wielkich tamtego świata, z prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem na czele. Będzie miał niejako wstęp do jego domu, gdzie w czasie półprywatnych albo de facto prywatnych rozmów z prezydentem USA będzie mógł omawiać też sprawy polskie, sprawy niepodległej Rzeczypospolitej. To wszystko rok później, w roku 1918, sprawi, że przypłynie do Europy jesienią roku 18, najpierw do Wielkiej Brytanii. Tam odbędzie serię rozmów z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, Belfurem, za sprawą którego, ale również w porozumieniu z Romanem Dmowskim i z Józefem Hallerem, podejmie decyzję o podróży do Polski, podróży morskiej do Polski. Ten okręt, który będzie okręt Concordia, co jest dosyć znamienne, który będzie płynął z Wielkiej Brytanii, zawinie do portu w Gdańsku, co jest dosyć czytelne. To był jasny sygnał, że przyszły premier Rzeczypospolitej, bo w takim celu płynął Paderewski do Polski, aby objąć tekę prezydenta Rady Ministrów, że przyszły premier nie traci z zasięgu swojego wzroku Pomorza, ale również, proszę Państwa, Poznania i Wielkopolski, bo to za jego decyzją, właściwie de facto osobistą, ten pociąg, który miał go powieść z Gdańska do Warszawy, zmieni trochę swoje marszruty i pojedzie przez Poznań. A w Poznaniu, do którego przybędzie 26 grudnia 1918 roku, Paderewski wywoła, czy też da asumpt do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To jest ta iskra położona na beczkę prochu, jak niektórzy historycy piszą, która sprawi, że Powstanie Wielkopolskie dzień później, 27 grudnia po południu, ogarnie Poznań, a potem Wielkopolskę. Bo też przyjazd Paderewskiego, proszę Państwa, do Poznania to było święto Polaków w polskim Poznaniu, w polskim mieście. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Polacy mogli się poczuć u siebie. Dali temu wyraz, wywieszając między innymi biało-czerwone flagi ze swoich mieszkań, na swoich balkonach swoich kamienic, oklaskując Paderewskiego najpierw na dworcu letnim w Poznaniu, później w czasie tego powitania wieczorem 26 grudnia, później zaś nazajutrz 27 grudnia przed południem, kiedy kolejne manifestacje polskie ciągnęły pod oknami bazaru. Więc to Paderewski niejako był, jak już powiedziałem wcześniej, tym ważnym punktem, który sprawił, że Powstanie Wielkopolskie tego dnia, 27 grudnia, doszło do skutku. Sam Paderewski w czasie powstania przynajmniej unikał w jakiś sposób publicznych wystąpień, co miał zrozumiały wpływ na to, czym miał zająć się za chwilę. Pojechał z Poznania po Nowym Roku, aby 16 stycznia 1919 roku objąć, jak już wspomniałem wcześniej, tekę prezydenta Rady Ministrów. Sprawował ją przez prawie rok. Bardzo ważny rok, rok 19, między innymi znaczony konferencją pokojową w Wersalu. To za jego sprawą, między innymi za jego sprawą, Wielkopolska wywalczona przez powstańców stanie się częścią niepodległego państwa polskiego. To samo będzie dotyczyć w dużej mierze Galicji. On też będzie miał wpływ na to, że plebiscyty, które zostały zaplanowane na Powiślu, Pomorzu, Warmii, Mazurach czy na Górnym Śląsku, dojdą ostatecznie do skutku z wynikiem, wprawdzie nieco innym niż sam Paderewski chciałby, czy spodziewałby się tego. W roku 19, pod koniec roku 19 w grudniu, opuszcza Rzeczpospolitą. Później jeszcze przez 2 lata będzie przedstawicielem Polski przy Lidze Narodów, ale odejdzie od krajowej polityki, poświęci się na nowo pracy artystycznej, koncertowaniu. Do Polski wróci jeszcze w roku 2024. To jest ten moment, o którym mówiłem na wstępie mojego wystąpienia. To jest, proszę Państwa, ta wielka uroczystość w Auli Uniwersytetu Poznańskiego i wręczenie mu doktoratu honoris causa w mieście, które tak ukochał, co podkreślał potem między innymi wielokrotnie w korespondencji do Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania, z którym korespondował de facto do końca swojego życia. W politykę zaangażuje się po raz kolejny już u schyłku swojego życia. W roku 1940 zostanie prezesem Rady Narodowej, takiej namiastki parlamentu na emigracji. Wjedzie niebawem za ocean po raz kolejny, aby za sprawą swoich kontaktów, również tych politycznych, agitować na rzecz sprawy polskiej. I w Nowym Jorku w czerwcu 1941 roku tego schorowanego, już starszego polityka, bo przekroczył 80, dosięgnie zapalenie płuc, które stanie się przyczyną jego śmierci. Pogrzeb, który odbył się 5 lipca roku 1941 za sprawą decyzji prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, stanie się wielkim patriotycznym świętem de facto polsko-amerykańskim, bo taką oprawę rządową otrzymał pogrzeb Paderewskiego. Najpierw w Nowym Jorku, na 5 Alei, podczas mszy w katedrze świętego Patryka, a wreszcie na cmentarzu narodowym, na Narodowej Nekropolii Amerykańskiej w Arlington. Paderewski wróci do kraju, wróci do swojego ukochanego kraju, do Polski w lipcu 1992 roku i zostanie pochowany w katedrze warszawskiej, również w lipcu. Bardzo, bardzo symboliczna ceremonia, uroczystość, która rozpoczęła się od przywiezienia jego doczesnych szczątków najpierw do Poznania, gdzie poznaniacy mogli go oddać mu cześć, mogli się pokłonić przed jego szczątkami w auli uniwersyteckiej, a później w czasie takiej podniosłej ceremonii przed poznańskim bazarem. Jest Paderewski, proszę Państwa, wielkim symbolem Powstania Wielkopolskiego, jednym z najważniejszych ojców naszej niepodległości.
Był to czwarty odcinek naszego cyklu poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego, a już za chwilę kolejny temat.
Historie pisane na nowo.
Las śmierci nad Obrą, akcja T4. To tytuł kolejnego spotkania z cyklu Przystanek Historia w Szczecinie, a tym razem rozmawiano o ludobójstwie w świetle prawa. Już jesienią 1939 roku hitlerowscy Niemcy rozpoczęli program eliminacji społecznej z użyciem technologii masowej zagłady. Na jakże trudny do dziś temat eugeniki już za chwilę porozmawiają dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Kirmiel, dr Wojciech Wichert z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, regionalistka ze Stowarzyszenia z Pogranicza w Pszczewie. Dyskusję moderować będzie Jarosław Palicki.
Cofniemy się do jednego z bardziej ponurych fragmentów tej przeszłości. Ale zanim opowiemy Państwu, co się wydarzyło w tym, co symbolicznie nazwaliśmy Lasem Śmierci nad Obrą, musimy się cofnąć jeszcze głębiej w przeszłość i zaczniemy od próby wyjaśnienia pojęcia eugenika. I tutaj pytanie do naszych gości, których już Państwu przedstawiono, a ja ze swojej strony tylko powiem, że pan dr Wichert jest naszym specjalistą tematyki niemieckiej. Pani Katarzyna pracuje nad doktoratem poświęconym historii Obrawalde, a pan dyrektor Andrzej Kirmiel wie wszystko o Międzyrzeczu i jego okolicach, a Obrzyce, czy też Obrawalde, to tylko kilometr, czy też 2 kilometry od Międzyrzecza. A zatem pierwsze pytanie. Poproszę o przybliżenie naszym widzom pojęcia eugenika. Myślę, że pan dyrektor.
Proszę Państwa, żeby to pojęcie dokładnie wyjaśnić, zawsze trzeba zacząć od etymologii słowa, bo ono od razu nam pozycjonuje pewne rzeczy. EU znaczy tyle samo co dobry, łagodny, genys to jest po prostu dobrze urodzony, czyli eugenika dotyczyłaby tego, co się nazywałoby dobrym urodzeniem. O eugenice mówił już Platon, mówili inni starożytni, dbano już wtedy o te kwestie i zastanawiano się już na tym wtedy. Ówcześni doszli do takiej konkluzji, zresztą ona również i w czasach nowożytnych obowiązywała, że dobre wytwarza podobne. Czyli jeżeli mielibyśmy tutaj do czynienia z małżeństwami, dobrze dobrane małżeństwo stwarza dobrze dobrane potomstwo. Dotyczyłoby to również kwestii związanych z rasą, ale i też z pochodzeniem, oczywiście i z klasą. Pamiętacie być może Państwo, że w czasach starożytnych faraonowie nawet potrafili żenić się w obrębie jednej rodziny. Podobna sytuacja była w czasach średniowiecznych czy antycznych w Europie, kiedy poszczególne rody dbały o to, żeby się odpowiednio wradzać. No najbardziej skrajne przypadki, chyba choć tutaj skrajnym przypadkiem są hiszpańscy Habsburgowie, gdzie dbano o to, żeby nie wychodzić poza rodzinę, co zresztą mogło doprowadzać i doprowadzało do daleko idących wynaturzeń, bo ówcześni ludzie na temat genetyki jako takiej oczywiście nic nie wiedzieli. Można rozpatrywać dwa warianty rozumienia eugeniki. Wariant pozytywny, czyli po prostu chodziłoby tutaj o właśnie te pozytywne dobieranie małżonków, jeżeli mówimy o kwestiach prokreacyjnych, i z założenia wychodząc, że podobne stwarza podobne, możemy oczekiwać pozytywnego, dobrego potomstwa. I rozumienie negatywne, chodziłoby tutaj o to, żeby wyeliminować te wszystkie elementy, które mogłyby przeszkodzić w takim rozumieniu tym pozytywnym eugeniki, czyli po prostu zakładamy, że będzie pozytywne potomstwo i trzeba eliminować te elementy, które po prostu mogłyby w tym przeszkadzać. A jeżeli już by do tego doszło, to trzeba szukać sposobów, żeby po prostu tą kwestię jakby naprawić. Jednym z tych sposobów miałaby być sterylizacja.
Proszę Państwa, jesteśmy już bardzo blisko tematu, który właściwie jest wstępem do dzisiejszego zagadnienia, ale ja czuję się tutaj jeszcze w obowiązku chociażby na chwilę sięgnąć do wieku XIX, kiedy jednym z, może nie efektów, tak, a właściwie można powiedzieć efektem ubocznym odkryć Karola Darwina była działalność jego krewnego nazwiskiem Galton, który właściwie stworzył podstawy do eugeniki rozumianej jako pewna nauka. Nauka ta spotkała się w XIX-wiecznej, a właściwie w Europie drugiej połowy XIX wieku, nie wiem, czy użyć słowa, z entuzjastycznym przyjęciem, ale przychylnym. W licznych krajach tworzyły się towarzystwa eugeniczne, te idee były bardzo popularne i wyjątkiem oczywiście nie było potężne kontynentalne mocarstwo, czyli Druga Rzesza. Panie doktorze, czy możemy już tutaj wejść na grunt niemiecki?
Ja bym jeszcze wspomniał, jeśli chodzi o eugenikę, o teorię ewolucji Karola Darwina, bo w zasadzie można powiedzieć, że od tego wszystko się zaczęło. Kuzyn Darwina, właśnie Francis Galton, po raz pierwszy użył terminu eugenika w roku 1883 w takiej pracy o zdolnościach ludzkich i ich rozwoju. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę na język polski. Też pisał o eugenice w pracy z 1869. Słownik oksfordzki mówi, że po raz pierwszy to słowo zostało użyte nawet w roku 1833, także stosunkowo wcześniej, jeśli chodzi o XIX wiek. Tutaj, jeśli chodzi o wpływ Darwina na rozwój eugeniki, to Darwin też rozpoznawał takie rasy wyższe i niższe. Na przykład mówił o czarnoskórych, że są bliżej małp niż przedstawiciele innych ras. Był takim entuzjastycznym zwolennikiem, można powiedzieć, idei postępu. Znaczy, jeżeli człowiek ewoluował, to celem tej ewolucji było to, że człowiek miał się stać jakąś istotą wyższą. I ten proces ewolucji człowieka, eugenicy później podchwycili ten darwinowski rozumienie eugeniki, no że ten proces ewolucji i doskonalenia człowieka genetycznego, jeśli chodzi o cechy dziedziczne, można jakoś wspomagać. A zatem człowieka można przeprowadzić tak naprawdę do jakiegoś następnego procesu ewolucji. W obecnych czasach mówi się o tak zwanej ideologii transhumanizmu, czyli że człowiek de facto jest rodzajem istoty samowystarczalnej. Można powiedzieć, powstała świecka religia, że człowiek jest Bogiem, czyli de facto nie potrzebuje jakiejś tutaj metafizyki, jakiejś religii do własnego rozwoju i pod kątem rozwoju przede wszystkim technik inżynierii genetycznej tutaj człowiek de facto sam siebie może doskonalić, sam siebie może podnieść jakby na wyższy poziom rozwoju. Jeśli chodzi o pańskie pytanie, Druga Rzesza, tutaj trzeba przede wszystkim wspomnieć o prekursorze w ogóle eugeniki na terenie Niemiec, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel tutaj po raz pierwszy zapoczątkował takie ewolucjonistyczne, darwinowskie, eugeniczne rozumienie społeczeństwa, doskonalenie społeczeństwa. Był on profesorem zoologii, filozofii na Uniwersytecie Jeneńskim. Niektórzy nazywali go nawet takim, miał takie przezwisko, niemiecki bulldog Darwina. Torował, można powiedzieć, drogę niemieckim darwinistom, eugenikom, wytykał przede wszystkim negatywne skutki opieki medycznej, filantropii, przede wszystkim jeśli chodzi o umożliwienie rozwoju tak zwanym osobom małowartościowym, czyli osobom upośledzonym fizycznie, psychicznie, nieuleczalnie chorym. Tutaj też w ideologii niemieckiej, że tak powiem, rozumienie eugeniki, często mówiło się również o tak zwanych osobach aspołecznych, asocjalen. Później w okresie III Rzeszy ta kategoria zostanie rozwinięta na osoby niepracujące, bezdomne, recydywistów, prostytutki, ciężkich alkoholików, czyli osoby, które de facto same sobie nie chciały pomóc. Tym samym nie warto było angażować aparatu państwa, aparatu finansowego państwa, żeby tym osobom pomóc, bo skoro te osoby są chore, te osoby są uzależnione, to znaczy, że natura tak chciała. Skoro natura nie chce, żeby ci ludzie istnieli, to czemu państwo ma wspierać rozwój tego typu, jak to określano, osobników podrzędnych? W kontekście niemieckim warto jeszcze wspomnieć o studencie Ernsta Haeckla, Ludwigu Woltmanie. Tutaj mamy typowe przeniesienie eugeniki na ideologię, to znaczy połączenie ideologii eugeniki z ideologią rasizmu niemieckiego, z forsowaniem supremacji rasy nordyckiej, hodowlą rasy germańskiej. Studentem właśnie Haeckla, który tego typu ideę propagował, był Ludwig Woltman. No i on wprost głosił takie szowinistyczne idee o potrzebie dominacji rasy germańskiej wśród innych krajów. Takie idee, można powiedzieć, pangermanistyczne. W kontekście II Rzeszy warto jeszcze wspomnieć o postaci, ale też Republiki Weimarskiej, warto wspomnieć o postaci Wilhelma Schallmayera, który też był uczniem Ernsta Haeckla. On z kolei zwracał uwagę, że no, powinny się rozmnażać, reprodukować tylko osoby silne, zdrowe na ciele i umyśle, a te osoby, że tak powiem, nieszczęśliwe, czyli chore, podrzędne, no powinno, państwo powinno uniemożliwić reprodukcję tego typu osób, ponieważ nie jest to po prostu w interesie państwa, jest to szkodliwe dla tak zwanego ciała narodu. Tutaj było też połączenie tej eugeniki no, z taką ideologią folkistowską, czyli dusza człowieka była częścią duszy narodu, a z kolei dusza narodu była częścią duszy wszechświata. Zatem skoro było takie metafizyczne powiązanie kategorii narodu, no to te wszystkie członki tego narodu powinny być zdrowe pod względem fizycznym i psychicznym, duchowym.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy zatem narysowane tło sięgające schyłku Republiki Weimarskiej, choć ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście w ogromnej ilości krajów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, ba, w Polsce też istniało Polskie Towarzystwo Eugeniczne. Te idee cieszyły się dużą popularnością. Niewiele, mało kto spodziewał się tragicznych skutków, jakie sprowadzą na świat. Ale w tym momencie chciałbym, żebyśmy na chwilę porzucili tą wielką historię i przenieśli się do niewielkiej miejscowości, właściwie takiej dzielnicy, znajdującej się pod ówczesnym Messeritz, a mianowicie do Oberwalde, gdzie zdecydowano się zlokalizować regionalny, jak to wtedy nazywano, zakład dla obłąka. I tutaj proszę już pana dyrektora i panią Katarzynę, jako doskonałych znawców tematu, opowiedzieć nam o Oberwalde od początku do momentu, kiedy jak gdyby historia tego zakładu zaczyna funkcjonować w czasach III Rzeszy.
Zanim może przejdziemy do Oberwalde, no bo nagle rozpoczynamy eutanazję psychicznie chorych, a do tego...
Nie zaczynamy eutanazji psychicznie chorych. Chciałbym, żebyśmy się czegoś dowiedzieli o historii zakładu dla obłąkanych.
Szpital psychiatryczny w Obrzycach, zwany za czasów niemieckich prowincjal Irena Altstadt Messeritz Oberwalde, był czwartym z kolei szpitalem psychiatrycznym w prowincji poznańskiej. zaraz po szpitalu psychiatrycznym w Owińskach, Kościanie i Dziekance koło Gniezna. Aczkolwiek szpital w Obrzycach jest oryginalny pod względem założenia i budowy, ponieważ on nie przypomina tych poprzednich szpitali psychiatrycznych, które były budowane właściwie w formie koszar. To były takie gmaszyska z czerwonej cegły, dosyć ponuro wyglądające. Natomiast szpital w Obrzycach był z założenia właściwie dzielnicą willową i te budynki były przepięknie usytuowane w lesie obrzańskim. Tonęły w zieleni, były naprawdę bardzo nowocześnie pomyślane jako osobne pawilony dla chorych, więc naprawdę tutaj zainwestowano olbrzymie pieniądze, aby ten szpital wyglądał naprawdę godnie. Były świetne warunki dla pacjentów psychiatrycznych, ponieważ miejscowość Obrawalde była położona nieco dalej od Międzyrzecza. Nie była częścią miasta Międzyrzecz, tylko jak gdyby w pewnym oddaleniu. I miała w sobie takie założenie samowystarczalności, więc absolutnie nie można by zgodzić się tutaj, że ten szpital psychiatryczny był jakimkolwiek obciążeniem dla społeczeństwa niemieckiego, ponieważ z zasady był pomyślany jako osobny organizm, który utrzymywał się właściwie sam, ponieważ szpital miał swoje folwarki, na których gospodarował i z których miał płody rolne, które trafiały do kuchni szpitalnej. Miał swoje własne agregaty prądotwórcze, ujęcie wody, wieże ciśnień, można by nawet powiedzieć, że właśnie miał swoje przedszkole i szkołę dla dzieci pracowników. Także był pomyślany jako taki osobny organizm. Do tego jeszcze pacjenci byli tutaj zaktywizowani do pracy w warsztatach. Stąd oni właściwie pracowali na swoje utrzymanie. Nie byli absolutnie, nie można powiedzieć, że byli darmozjadami. Oczywiście była część pacjentów, która była obłożnie chora i no, po prostu nie nadawała się do pracy, natomiast była to mniejszość. Jeżeli chodzi o takie wygody jak gdyby dla pacjentów i przygotowany ich sposób leczenia, to faktycznie Obrawalde było jak gdyby tutaj czołowym takim ośrodkiem szpitalnym, ponieważ oprócz tego, że stosowano terapię pracą, którą zapoczątkował dr Hermann Simon, nazywało się to ergoterapia, czyli po prostu terapia pacjentów pracą. Ci pacjenci naprawdę zyskiwali na tej pracy i jednocześnie szpital zyskiwał. Nie można tu absolutnie przypisywać do tej formy pracy pacjentów hasła Arbeit macht frei, ponieważ tutaj pacjenci odzyskiwali jak gdyby poprzez pracę swoją godność. Jest wiele przykładów listów pacjentów do domu, gdzie oni piszą, że po prostu ta praca na terenie szpitala w Obrzycach dała im sens życia i dawała im też dodatkowe umiejętności, które mogli oni spożytkować, wychodząc już z tego szpitala i zaczynając normalne życie. Możemy zobaczyć właśnie na fotografiach życie pacjentów, w jaki sposób wyglądało. Oczywiście oprócz pracy były też rozrywki. Pacjenci razem z personelem szpitalnym tworzyli trupę teatralną, która wystawiała przedstawienia w sali kinowej w budynku administracji w Obrzycach. Było to bardzo innowacyjne, ponieważ była to i nauka, i rozrywka dla pacjentów, a także dla pracowników szpitala i ich rodzin. Oprócz takich rozrywek jak gdyby intelektualnych, bo była też sala kinowa, gdzie wyświetlano filmy, Można było czytać książki, wypożyczać je na oddziałach. Można było również czytać gazety. Sale chorych były specjalnie przystosowane do czytania lektur, ponieważ posiadały małe takie lampki punktowe, przy których można było czytać. Oprócz tego bardzo popularna w Obrzycach była gimnastyka propagowana właśnie przez lekarzy wśród pacjentów. Także wybudowano w związku z tym kręgielnię na przykład, albo boisko, tudzież salę do gimnastyki, także naprawdę na to kładziono nacisk. Jeżeli chodzi o jak gdyby warunki mieszkania pacjentów, no to też trzeba przyznać, że w szpitalu w Obrzycach naprawdę wyglądało to imponująco, ponieważ sale były świetnie wyposażone w wygodne łóżka, było linoleum, które wyciszało kroki, tak żeby nie niepokoić pacjentów, tudzież, co bardzo wydawało mi się oryginalne, każda sala posiadała taki dystrybutor z wodą, do którego mogli podchodzić pacjenci, na przykład nalewać sobie wody do kubeczków. Co jeszcze można powiedzieć o tej sytuacji pacjentów? Otóż to, że byli oni tam traktowani z godnością przez personel, co bardzo często wspominają osoby związane właśnie z tym szpitalem, że każdy pacjent miał tam swoją godność i absolutnie nikt nie zwracał się do pacjentów jakimś obraźliwym epitetem. Także po prostu reasumując, pacjenci w Obrzycach byli traktowani naprawdę z takim wielkim pietyzmem. Bardzo się starano, aby ich leczenie przebiegało w jak najlepszy sposób.
I było tak, proszę Państwa, co najmniej do roku 1933, a są relacje, że było tak jeszcze dłużej, do roku 1940. Ja trochę może na wyrost nazwałem te realia życia osób chorych w tym zakładzie rajem, ale to tylko dlatego, ze względu na to, co ich spotkało później. Proszę Państwa, kolejna kwestia. Na razie zostawmy to, co się dzieje w Obrawalde, ponieważ musimy zająć się czasami już III Rzeszy, ale zanim poproszę pana doktora Wicherta o scharakteryzowanie nam tego, w jaki sposób III Rzesza podeszła do losu ludzi, których nazywano zupełnie wprost i w propagandzie bezużytecznymi zjadaczami chleba, wydaje mi się, że jednak nieuchronny cytat. Gdy zabraknie sił do walki o własne zdrowie, kończy się prawo do życia w tym świecie walki. Należy ono tylko do pełnego sił, wartościowego, a nie do słabego, półwartościowego. Silniejszy ma panować i nie łączyć się ze słabszym, aby w ten sposób nie poświęcać swej wielkości. Tylko urodzony herlak, półgłówek, może odczuć to jako okrucieństwo, ale też jest on tylko słabym i ograniczonym człowiekiem. Żądanie, aby ludziom z defektami odebrać możliwości płodzenia innych, tak samo dotkniętych defektami potomków, jest żądaniem najzdrowszego rozsądku i przy jego planowym wykonaniu oznacza najbardziej humanitarny czyn dla ludzkości. Silniejsze pokolenie przepędzi słabszych, ponieważ pęd do życia w swej ostatecznej postaci rozrywać będzie zawsze wszelkie śmieszne pęta, tak zwanej humanitarności jednostki, aby jej miejsce pozwolić zastąpić humanitarnością natury, która słabych niszczy, żeby zrobić miejsce sile. Państwo się domyślacie, kto jest autorem tego tekstu. W tym momencie już oddaję głos panu doktorowi Wichertowi.
W kontekście nazizmu i poglądów, że tak powiem, doktrynerów nazistowskich na eugenikę, tutaj trzeba wspomnieć o postaci samego Hitlera, który był jeszcze podczas odsiadywania wyroku po puczu monachijskim w więzieniu w Landsbergu. Hitler czytał bardzo wiele amerykańskich książek eugenicznych, przetłumaczonych właśnie na niemiecki przez nazistowskie wydawnictwa propagandowe. Wiemy nawet dokładnie, jakie książki czytał i które były to wydania, chociażby prace takiego amerykańskiego eugenika, rasisty Madisona Granta. Hitler później przyznawał wielokrotnie, że z uznaniem tutaj obserwował amerykańskich eugeników, szczególnie podobały mu się pomysły na sterylizację. Tutaj notabene powiem, że w Stanach Zjednoczonych, no, które w zasadzie były od końca XIX wieku taką kolebką eugeniki, chociażby w 1908 roku w stanie Ohio pojawił się pomysł śmiertelnych zastrzyków właśnie dla ludzi upośledzonych, nieuleczalnie chorych, a nawet powstania komór gazowych dla tego typu ludzi w kontekście prawa stanowego, ale nie weszło to wtedy w życie. Wówczas w Stanach Zjednoczonych przeforsowano chirurgiczną sterylizację, która często była dokonywana pewnym stopniu pod kątem takiego oszustwa. Znaczy ludzi oszukiwano, często też dokonywano sterylizacji na dzieciach, które według arbitralnej oceny rad eugenicznych w Stanach Zjednoczonych chociażby przewidywały, że będą głupsze, czy będą gorzej się uczyły. To tak na marginesie powiem. Jeszcze przed 1933 roku Hitler wysyłał swoich ludzi do Stanów Zjednoczonych, żeby tam obserwowali rozwój eugeniki. Po roku 1933 sytuacja się odwróciła. To w zasadzie Niemcy hitlerowskie stały się takim pionierem rozwiązań eugenicznych. Wówczas amerykańscy eugenicy patrzyli na nich z taką, można powiedzieć, nieskrywaną zazdrością. W Niemczech, w III Rzeszy powstawały nawet na uniwersytetach kierunki pod nazwą Studium Ras i tam nawet przyjeżdżali właśnie amerykańscy eugenicy, chociażby Harry Laughlin, który działał w takim nowojorskim ośrodku Cold Spring Harbor. Notabene on wymyślił pojęcia, które później zostały zastosowane w ustawach norymberskich. Pół Żyd, ćwierć Żyd, w jednej 16 Żyd. Później został nawet w Niemczech uhonorowany doktoratem honoris causa na Uniwersytecie w Heidelbergu w roku 1936. Też jest dosyć interesujące. Niemieccy eugenicy, tak jak mówiłem, w połowie lat 30. wychodzą na prowadzenie, chociażby tacy eugenicy jak Eugen Fischer, Otmar von Verschuer. Pierwszymi takimi rozwiązaniami eugenicznymi w Niemczech była ustawa, no takim pierwszym rozwiązaniem klasycznym, w cudzysłowie, była ustawa o przymusowej sterylizacji z 14 lipca 1933 roku, która weszła w życie 1 stycznia roku następnego. Co interesujące, była ona wzorowana na pruskiej ustawie dotyczącej sterylizacji z roku 1932. W części była wzorowana, ale wówczas ta ustawa jeszcze w okresie Republiki Weimarskiej nie weszła w życie. Te pomysły eugeniczne w okresie III Rzeszy były bardziej motywowane tutaj oczywiście ideologią rasistowską. W okresie Republiki Weimarskiej zwracano uwagę przede wszystkim na rachunek zysków i strat z utrzymywania tak zwanych, jak to określano wówczas, Nutzlose Esser, czyli bezużytecznych zjadaczy chleba, czy po prostu, jak to mówiono, ludzkich chwastów. W wyniku tej ustawy, działania tej ustawy o sterylizacji podejmowano właśnie tą sterylizację, jeśli chodzi o promieniowanie rentgena, też operacje w warunkach szpitalnych, to na osobach nieuleczalnie chorych, też chorych psychicznie, epileptykach, głuchych, ślepych, osobach głuchych, ślepych, to ocenia się dzisiaj, ciężko to ocenić dokładnie, ile osób poddano tego typu zabiegom, ale ocenia się, że było to między 350 tysięcy a 400 tysięcy. Też mówi się około 5 tysiącach ofiar później nieudanych zabiegów sterylizacyjnych. Co interesujące, do tej pory ofiary sterylizacji właśnie w III Rzeszy nie są oficjalnie brane pod uwagę, jeśli chodzi o ofiary ogólnie reżimu nazistowskiego. Z tego, co wiem, to nie doczekały się również odszkodowania ze strony państwa niemieckiego. W kontekście rozwoju eugeniki w III Rzeszy trzeba wspomnieć o rozwoju propagandy, która miała stworzyć pewną atmosferę społeczną uzasadniającą stosowanie chociażby tej przymusowej sterylizacji. Tutaj wskazywano też na te, że tak powiem, warunki finansowe. Przykładem w tej materii jest chociażby film propagandowy NSDAP z roku 1936, Erbkrank, co można przetłumaczyć jako dziedzicznie chory. Tam wskazywano, że roczne utrzymanie osób niepełnosprawnych w państwie niemieckim kosztuje budżet 1,2 miliarda marek. Wskazywano też, że 60 tysięcy marek kosztuje państwowe utrzymanie niepełnosprawnego przez całe życie. I też był taki podpis w tym filmie: towarzyszu, to także twoje pieniądze. Także tutaj się zastanawiano, czy warto w ramach tej ideologii wspólnoty narodowej III Rzeszy po prostu utrzymywać takie osoby, które nie są w stanie pracować, nie są w stanie wnieść jakiegokolwiek, w cudzysłowie, pozytywnego wkładu na rzecz rozwoju niemieckiej rasowej wspólnoty narodowej. W tym filmie Dziedzicznie chory pokazywano osoby głęboko upośledzone, wskazując, że zachowują się niemalże jak zwierzęta. Tutaj podpowiadano, więc po co w ogóle takie osoby mają żyć? No, w III Rzeszy stworzono taką atmosferę takiej chorobliwej nienawiści, pogardy dla osób niepełnosprawnych czy chorych psychicznie, nieuleczalnie chorych.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Proszę Państwa, w ten sposób dochodzimy do wybuchu wojny. Mamy jesień 1939 roku i zostaje podpisany przez Führera III Rzeszy bardzo dziwnej treści dokument. On jest bardzo krótki, ja pozwolę sobie Państwu ten tekst zacytować. To jest kartka na papierze firmowym Kancelarii Rzeszy. To, przypominam, to nie jest żaden formalny akt prawny. Tylko taka jak gdyby osobista decyzja Führera. Posłuchajcie Państwo. Reichsleiter Buller i doktor medycyny Brandt są z mojego polecenia odpowiedzialni za rozszerzenie kompetencji lekarzy, którzy zostaną wymienieni z nazwiska tak, żeby osobom według wszelkiego prawdopodobieństwa nieuleczalnie chorym wobec zupełnie krytycznej oceny stanu ich zdrowia można było zapewnić łaskawą śmierć. Adolf Hitler. Proszę Państwa, jako podstawa wydarzeń, o których za chwilę powiemy, można powiedzieć coś wyjątkowo wątłego, ale ewidentnie jest tutaj okazana coś, co nazywano wtedy wolą Führera. Proszę Państwa, przechodzimy do pojęcia akcja T4. Kto podejmie się przedstawienia nam tego, co było konsekwencją tego dokumentu? Proszę, pan dyrektor.
Spróbuję parę słów powiedzieć. Tu Państwo macie okazję oglądać kopię tego dokumentu. To jest prywatny papier listowy Hitlera. Także tu nie było oczywiście żadnego aktu prawnego, jak niektórzy myślą, który nadawałby jakby bieg prawny temu wydarzeniu. Jeżeli chodzi o rzeczy, które trzeba było załatwić w sposób jakby poza wiedzą społeczną, naziści posługiwali się tego typu właśnie zabiegami. Tak samo jak nigdy nie było żadnej decyzji oficjalnej Hitlera odnośnie Holokaustu Żydów czy wielu, wielu innych spraw. To jest po prostu zwykły, to co Państwo widzicie, zwykła kartka listowa należąca do Adolfa Hitlera, którym on ceduje na dwóch swoich przybocznych partyjnych kolegów takie zadanie, które tutaj jest podane. Także żadnych oficjalnych. W zasadzie na tej podstawie właściwie Hitlera nie można byłoby później nawet oskarżyć. On bardzo dbał zawsze o takie rzeczy, żeby formalnie nie podpisywać czy nie tworzyć dokumentów, które po prostu w przyszłości mogłyby mu zaszkodzić. W każdym razie taka decyzja zapada. Przyjmuje się, że impulsem do tej decyzji było wydarzenie z początku 1939 roku, kiedy jeden z ojców w Lipsku zgłosił się w piśmie do Adolfa Hitlera z prośbą o zgodę na eutanazję jego psychicznie chorego syna, który urodził się bez jednej z kończyn dolnych, połowa kończyny górnej, ślepy, no właściwie warzywo, tak? I tutaj była podana prośba, aby skrócić cierpienia tej istoty, nawet nie używał określenia syna, tylko tej istoty, i tą prośbę kierował do Adolfa Hitlera. Adolf Hitler zlecił to swojemu przybocznemu lekarzowi, doktorowi Bullerowi, który pojechał do Lipska na konsultacje, zaakceptował to rozwiązanie i podano temu dziecku truciznę, tabletki nasenne i zmarł. Podobno miało to być jakby preludium do tego, co się później stało. Jeżeli się mówi A, to się mówi B. Również uznano, że trzeba byłoby rozwiązać tą sytuację na terenie Rzeszy z wieloma psychicznie chorymi, nieuleczalnie psychicznie chorymi, bo tutaj starano się cały czas podkreślać, że jeżeli ktoś rokuje nadzieję, nie, ale jeżeli nie rokuje nadziei, to tak. Tutaj pan doktor Wichert mówił, jakie były wyliczenia finansowe. Proszę pamiętać, że rozpoczęła się wojna, więc tutaj uważano, że trzeba bardzo ostrożnie gospodarować środkami. Widzicie Państwo mapę Niemiec i Polski, i te czerwone punkty, które tutaj na tej mapie są zaznaczone, to są punkty, gdzie uruchomiono w państwowy sposób miejsca, gdzie poddawano eutanazji psychicznie chorych. Właściwie nie wiem, czy można tutaj używać określenia eutanazja. Eutanazja znaczyłoby tyle samo, co dobra, nie wiem, jakaś dobra śmierć, tak? No, nie wiem, czy to był jakby pasowało, używa się tego określenia, ale nie sądzę, że ono jest właściwie. Właściwie trzeba mówić po prostu o zabójstwach. To jest stosowne określenie. I te procesy zabijania rozpoczęły się na początku 40 roku. Zastanawiano się, jak to przeprowadzać. Niemcy są narodem prawnym, postępującym w sposób legalistyczny, więc lekarze mieli sporządzać swoistego rodzaju kwestionariusze osobowe, w których podawano różne informacje na temat chorego, na przykład ile lat jest już w zakładzie dla psychicznie chorych, czy rokuje jakieś nadzieje, jaka jest etiologia choroby, czy nadaje się do pracy. Na tej podstawie właściwie potem analizując te ankiety, lekarze podejmowali decyzję, czy ktoś ma prawo żyć, czy ktoś tego prawa życia już nie ma. Uznano, że trzeba zabijać w sposób, tak jak wydawało tym się ludziom, w sposób najbardziej humanitarny, czyli w komorach gazowych, a potem ciała miały być palone w krematoriach. Więc ci pacjenci, którzy byli wstępnie wytypowani do takiego potraktowania, pojawiali się właśnie w tych miejscach, które tu Państwo macie zaznaczonych na mapie. 6 ich było na terenie Rzeszy. Jeszcze przed ostateczną, przed zabójstwem stawali przed komisją. Komisja poświęcała im około minuty. Głównie analizowała to, co jest w tej ankiecie takiego chorego. No i w zasadzie podejmowano decyzję. W 90% te osoby po prostu trafiały na śmierć, chociaż oczywiście były przypadki, gdzie uważano, że taki chory ma szansę przeżycia, więc jakby cofano go przed tego miejsca. I tam wtedy właściwie też wykuły się kadry ludzi, którzy potem będą brali udział w największym do tej pory nam znanym zabójstwie, najbardziej tragicznych wydarzeniach ery nowożytnej. Mówię tutaj o Holokauście i o zabójstwie europejskich Żydów. I macie tu Państwo te niebieskie punkty już zaznaczone na mapie dawnej Rzeczpospolitej. To są te miejsca, w których później ci fachowcy, którzy działali w Hartheim, w Grafeneck, w Hadamarze czy w Sonnenstein, którzy później po prostu również tworzyli miejsca zagłady, gdzie mordowano polskich, ale i europejskich Żydów. Sama akcja trwała do sierpnia 1941 roku. Szacuje się, że w jej wyniku zamordowano ponad 70 tysięcy osób. Tu Państwo macie wykaz miejscowości i terminy, kiedy dokonywano tej akcji, i ona została przerwana w sposób dość gwałtowny, między innymi za sprawą niemieckiego kościoła. Kościołowi niemieckiemu można bardzo wiele zarzucić, jeżeli chodzi o nazizm. Niemniej jednak w tej sytuacji jakieś głosy się pojawiały. Najbardziej odważnym był biskup Münster, hrabia Galen, który...
Panie dyrektorze, jeśli mogę na sekundę przerwać. Ale wydaje mi się, że chociaż krótkimi cytatami możemy przybliżyć ducha epoki. Ja mam dla Państwa taki fragment wystąpienia, które miało miejsce 3 sierpnia 1941 roku w kościele Moguncji. Tak się wypowiedział tak się wypowiadał, proszę Państwa, biskup August hrabia von Galen. Biada ludowi Niemiec, gdzie zabija się niewinnych, a ich mordercy pozostają bezkarni. Nie mamy do czynienia z maszynami, końmi i krowami, których jedyny cel polega na służeniu ludzkości, wytwarzaniu dóbr dla człowieka. Maszyny można złomować, a zwierzęta zaprowadzić do rzeźni, kiedy nie spełniają swoich funkcji. Mamy do czynienia z ludzkimi istotami, naszymi bliźnimi, naszymi braćmi i siostrami, z biednymi, chorymi ludźmi. Jeśli chcecie, ludźmi nieproduktywnymi, ale utracili oni prawo do życia? Czy wy i ja sam mamy prawo żyć tylko tak długo, jak długo jesteśmy użyteczni, dopóki inni uznają nas za takich? Proszę Państwa, za te słowa ewidentnej krytyki biskupa Galena wtedy jeszcze nie spotkały represje, ale po zamachu na Hitlera w roku 1944 o niepokornym biskupie nie zapomniano i znalazł się on w obozie koncentracyjnym. Przeżył, ale zmarł krótko później w roku 1946. Ale wróćmy do toku naszej opowieści.
Tak, wróćmy do tego, co się tutaj działo. Także wystąpienie Galena, szczególnie kazanie z 3 sierpnia. Tych kazań było kilka, ale to z 3 sierpnia to było najbardziej dobitne. Ono było też kolportowane w podziemnej prasie. Tak, spowodowało, że Hitler uznał, że trzeba zatrzymać akcję eutanazji psychicznie chorych i 23 sierpnia 1941 roku nagle i niespodziewanie, bynajmniej dla swoich podwykonawców, tą akcję kazał przerwać. Więc ona się właściwie tutaj jakby zatrzymuje. Starano się zatrzeć też oczywiście ślady tej akcji i z tych 6 ośrodków, gdzie mordowano, 4 zdemontowano w ogóle, i komory gazowe, i krematoria, więc tutaj starano się zatrzeć ślady. Niemniej jednak 2 zakłady w Bernburgu i w Hartheim w Austrii funkcjonowały dalej, z tym, że to po prostu przeszło jeszcze jakby do głębszego podziemia, że się w ten sposób wyrażę. Nie? W przypadku Hartheim, gdzie zamordowano prawie 20 tysięcy osób, między innymi też mordowano więźniów obozów koncentracyjnych, którzy po prostu byli już zapracowani albo chorzy, między innymi z Mauthausen, jednego z najbardziej strasznych kacetów II wojny światowej, i tam ten ośrodek w Hartheim funkcjonował w zasadzie do końca 1944 roku. Szacuje się, że w teorii od tej przerwania tej akcji, która nie działała w Hartheim, jeszcze co najmniej 12 tysięcy osób tam zostało po prostu zamordowanych. Można powiedzieć, czy zaryzykować takie stwierdzenie, że właściwie od sierpnia 1941 akcja mordowania zostaje jakby wyciszona, nie znaczy, że przerwana, przechodzi jakby w inną formę.
Las śmierci nad Obrą, akcja T4. Była to pierwsza część tej dyskusji, którą zorganizowano w ramach przystanku Historia IPN. Na drugą część zapraszam za tydzień.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.